Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Nadgryzionych. Dzisiaj mamy numer 288. Będziemy rozmawiali z Norbertem całą.
Dlaczego tak cicho mówisz?
Normalnie mówię. Będziemy rozmawiali o HomeKicie. To, że ty masz jakiś dziwny setup, to że ty mnie źle słyszysz, to nie znaczy, że inni będą źle mnie słyszeli.
No to widzisz, no to ja cię słyszę słabo, ale to pewnie mam zły setup.
Podgłośnij sobie troszkę, jak możesz.
Tak zrobię, tak zrobiłem już.
Dobrze. Więc o czym dzisiaj chciałbyś porozmawiać konkretnie o HomeKicie, bo ja mam kilka swoich tematów, wiem, że ty masz kilka swoich.
Tak, ja mam kilka swoich tematów, więc ja bym chciał pogadać o tym, jak dzisiaj trochę chciałbym ponarzekać. Znaczy przede wszystkim chciałbym pogadać o tym, o obsłudze zamka w HomeKit do drzwi.
Dobrze, czyli pojawiła się Gerda nowa.
Tak, pojawiła się Gerda Acadyna Lock z obsługą HomeKita i o tym chciałbym porozmawiać, bo go zainstalowałem przed weekendem i przez weekend się tym trochę pobawiłem. To jest jedna rzecz. Chciałbym pogadać też o scenach ustawianych i o tym, jak przeszedłem zupełnie w domu na sterowanie HomeKitowe, sterowanie całym oświetleniem i trochę o jajach, jakie mam z tym. I to głównie te dwa tematy, plus tego chciałbym porozmawiać o HomeBridge'u trochę i zadać sobie kilka pytań, bo mnie zaskoczyłeś i nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, więc chciałem cię dobrze zrozumieć.
Dobrze. Oświetlenie. Słuchaj, ja ci powiem, że ja ostatnio o tym wspominałem, o korzystaniu ze scen. Mhm. I patrząc, tak przeglądając mniej więcej, ja mam ustawione chyba w tej chwili, czekaj, aż sprawdzę, żeby nie skłamać.
Mówię, jakoś strasznie dużo tych scen miałeś ustawione.
Wiesz co, ja mam ustawione, mam jedną żarówkę w tej chwili, Hue. Mam cztery sceny dotyczące tylko i wyłącznie żarówki, z czego są dwie automatycznie stworzone przez aplikację Hue. Jest to Leave Home i Good Night. Mhm. I z tych dwóch scen nie korzystam, bo nie mam takiej potrzeby, bo mnie Filip stworzył, nie mam pojęcia, jak je mam wywalić, żeby ich nie mieć. Za każdym razem, jak je wywalam, to mi Filip z aplikacji pisze, że te sceny muszą być, więc jest to irytujące co najmniej. A cztery sceny mam do tego, że mam ustawione, tam są te, Philips Hue ma te takie profile
jakby kolorystyczne, jakieś tak, tam takie wiatyczne, ja coś tam, no, plaża, zachód słońca.
No to ja mam jeden profil do czytania, bo to jest lampa przy łóżku, więc jeden profil mam do czytania, drugi mam do relaksowania się, czyli takie przytłumione światło. Mam przyciemniony, jak chcę mieć mniej światła i mam lampkę nocną, czyli tak się ledwo żarzy, po prostu, wiesz, mikroskopijna ilość światła, jak najmniejsza możliwa. Mhm. Okay. I takie mam cztery sceny. I to jest tylko jedna żarówka. I teraz tak, zakładając, że będę chciał mieć jeszcze sceny do sypialni, które dotyczą drugiej żarówki, no to będą przynajmniej, powiedzmy, podejrzewam, że ze dwie, trzy. Potem będę miał scenę, która będzie dotyczyła, przynajmniej też dwie sceny dotyczy, jak już, bo w sypialni mam w sumie mam 5, 6, 7 żarówek w sypialni. I czyli mam górną, zawieszoną tak jakby lampa, tak? Mam lampkę taką boczną, podłączaną normalnie do gniazdka oraz 5 sztuk GU10, czyli tych takich typowych halogenów. Mhm. I na samą sypialnię, jak już będę miał wszystkie, to będę miał prawdopodobnie z 10 scen przynajmniej będę miał. Tylko na sypialnię. A to jest nie licząc łazienki, gdzie mam 4 niezależne obwody.
Jakiś kosmos.
I teraz jeszcze ciekawa rzecz, te 5 żarówek, które jest dla sypialni przeznaczone, jest również oświetla, bo mam między łazienką a sypialnią mam mleczną szybę i one również podświetlają tą szybę w tym momencie, jeżeli jestem w łazience, więc też je będąc w łazience używam tych sypialnianych żarówek, ale w inny sposób niż jak jestem w sypialni.
No tak.
Więc te sceny na tym etapie to jest dla mnie bardzo mało intuicyjne i nie mam najmniejszego pojęcia, jak to sobie zorganizować.
To ja jakby ja aż tak do tych scen nie podszedłem, bo to ja ci powiem, że ja mam żarówek dość sporo, bo mam część żarówek z Hue, część żarówek mam, część światła mam sterowane na przykład w kuchni poprzez single switcha Fibaro, czyli po prostu zapalam wszystkie tam cztery oświetlenia w kuchni i cztery gaszę. No plus tam mam takie przejściówki jeszcze w niektórych lampach, takie do których można wkręcić normalną żarówkę i to w żarówkę wkręcić w oprawę jakieś tam lampy i to jest również sterowane poprzez HomeKita. Będzie tego urządzenia test w najnowszym numerze iMagazine. I no, mam tych świateł dość dużo łącznie i powiem ci, że tak naprawdę scenę mam ustawioną jedną. Wyłącz wszystko.
No właśnie, zastanawiałem się, jak to będzie, ale rozumiem, że z kolorów i różnych barw i tak dalej nie korzystasz.
Praktycznie nie korzystam. Wiesz co, bardzo mało. Tak naprawdę mam takie dwie żarówki, tak mam takie dwie żarówki, które są w salonie i które tam właśnie steruję kolorem, nadaje takie ciepłe, na przykład ciepłą barwę, która po prostu podświetla tylko mieszkanie, ale tak naprawdę bardzo mało korzystam z kolorów.
No to mnie tyle kolory nie interesują, co raczej odcień białego, bo raczej na czerwono na przykład, czy na niebiesko. To jedynie, co ewentualnie to mógłbym zrobić, no to połączyć w jakiś sposób z telewizorem, żeby ambilight mieć, tak?
No tak, ale ty masz telewizor z ambilightem, bo ja nie mam.
Nie mam, ale możesz niezależnie od, jak nawet jak nie masz telewizora z ambilightem, możesz sobie zrobić oświetlenie w ten sposób.
No tak, jestem.
No i słuchaj, i tak, w kuchni
Ja wrzuciłem do linku, wrzuciłem też linka do takiej przejściówki, takiej do żarówki, której używam, żeby zwykłą żarówkę sterować przez HomeKit.
Okay. Kogix Smart Socket, znam to tak. Urządzenie. Ja szczerze mówiąc, wiesz co, ja mam w tej chwili jedną żarówkę Philipsa, bo tak stwierdziłem, że to u mnie leżało dłuższego czasu, ten mostek i ta żarówka, nie chciałem się w to bawić i zastanawiam się dalej, czy jest sens w to wchodzić. Jest to fajne, że można je ustawiać im barwę, nawet nie tyle kolor, co po prostu barwę i jasność świecenia, gdzie to byłoby fajne, bo na przykład tak, jedyny problem jaki mam to... Z żarówkami to w zasadzie to wszędzie, bo ile kosztuje jedna żarówka Philipsa?
No drogo, ale są ostatnie promocje, tam 140 zł, coś takiego chyba.
No dobra, 140 zł, ja mam około 30 żarówek do wymiany w tym momencie. No to wiesz, to nie no są, wiesz, małe pieniądze.
Nie musisz wymieniać wszystkich żarówek, na przykład ja tak jak mówię.
Nie muszę,
U mnie niektórych żarówek się po prostu nie da wymienić, no bo nie ma wersji chociażby od Philipsa takich albo od Ikei, więc po prostu na przykład w kuchni, gdzie mam oświetlenie czterema halogenami, które są wbudowane w sufit, znaczy nie halogenami, LEDami, no są LEDy, ale wbudowane w sufit i oświetlenie blatu. No i załatwiłem to po prostu, jedno oświetlenie blatu jest sterowane poprzez jakąś tam wtyczkę, taką smart wtyczkę, bo ona jest po prostu wpięte do kontaktu, a drugie, a oświetlenie właśnie górne, te LEDy, no po to zrobiłem poprzez single switcha fibarowskiego na HomeKicie i dzięki temu ja zlikwidowałem już wszystkie kontakty takie klasyczne, nie mam ani jednego takiego, nie kontaktu.
Ale klasyczne fizycznie, w sensie szpaklowanie ściany i malowanie na nowo, tak?
Tak, czyli po prostu pozakrywałem je wszystkie, pozaślepiałem w środku na stałe, są one podpięte i wszystkie jakby światła są sterowane z poziomu jakichś tam różnych sterowników HomeKitowych i dzięki temu, na przykład wchodząc do kuchni, do tej pory musiałem nacisnąć jeden przycisk, odpalić światło górne, a potem podchodząc do blatu musiałem nacisnąć drugi przycisk i odpalić światło na blacie. A teraz po prostu mam z jednego przycisku zaprogramowane odpalenie tych dwóch poszczególnych urządzeń. I to jest świetne.
Ja mam taki problem, na przykład jedyny problem w zasadzie, jaki mam w tej chwili i tym to mógłbym jedynie włączyć sterowanie on-off, to mam te takie światełka pod szafkami w kuchni, gdzie mam takie, nie wiem jak te żarówki się nazywają, to są takie żarówki szklane, gdzie wystają im tylko takie dwa druty. Kojarzysz?
No to są, to jakieś halogeny, no.
Ale to są takie malutkie, no wiem, żarówki, takie
G9, coś takiego chyba.
Nie mam pojęcia, możliwe, ale to w każdym razie to jest to. To jedyne, co mogę sobie zrobić, no to tam jakiegoś właśnie single switcha założyć albo coś w tym stylu, żeby tutaj mieć sterowanie Siri, włączać. Pod okapem mam takie żarówki na małym gwincie. Z tego co pamiętam, to Philips robi te małe żarówki na tym małym gwincie.
Już zaczęli robić.
Tak. Już
mam takie, one są mam takie
27, tak? Czy coś takiego?
Nie, 27 to, E27 to duży gwint.
To ten drugi w takim razie.
To ten drugi E14.
O właśnie, E14. No to potrzebuję...
A w ogóle teraz można wyrwać w bardzo fajnej cenie na przykład żarówkę ze ściemniaczem Philipsa, czyli właśnie z tym takim klawiszem.
No.
Właśnie zobaczyłem teraz na Allegro i za chwilę chyba kupię, bo to jest z autoryzowanego sklepu Philips za 139 zł. Żarówka i ściemniacz.
No widzisz, ja na przykład ja bym chciał nadal mimo wszystko i tutaj jest plus dla Philipsa.
I to jest mega cena.
Że jeżeli tak, to jest mega cena, ale to nie jest tanie, jakby nie patrzeć.
No...
Jedyna rzecz, którą bym chciał, to nadal jednak mieć fizyczne przełączniki w ścianach. Czyli z jakiegoś powodu mi HomeKit nie działa, Siri mi nie działa, nieważne co, czy po prostu nie chcę gadać. Podchodzę do ściany, przełączam przycisk i mi się zapala. W tym wypadku musiałbym wyłączyć i włączyć, ale zadziała, tak? Zapali światło.
Zgadza się.
Bo tak to można cały czas włączone. Także tutaj mimo wszystko chciałbym jednak mieć ten backup w postaci fizycznego przełącznika, ale ilość cen nie przeraża, słuchaj.
Jak no ja właśnie tak, zupełnie tych przełączników zrezygnowałem i powiem ci, że na razie żyję i wszystko działa. Co będzie, jak przestanie działać? No będę miał problem ze zgaszeniem światła.
No tak, będziesz.
Będę musiał to zrobić, nie wiem, skrzynką w bezpiecznikach wyłączyć. A w ogóle, jeżeli chodzi o żarówki, to tak powiedziałeś, to 139 zł, to może nie jest jakaś tam rewelacyjna cena, ale ona jest razem z przyciskiem, ze ściemniaczem, ale zawsze możesz kupić i żarówkę od Ikei, czyli tą Tradrvi, która kosztuje 49 zł i jest kompatybilna z Philipsem i może działać z ich mostkiem.
Właśnie.
I to już jest, to już jest 3 razy taniej, 50 zł.
Tak, ale słyszałem, ludzie raportowali, że nie zawsze te żarówki działają z tymi mostkami. Ja mam chyba mostek pierwszej generacji, ponoć jest jakiejś drugiej generacji Philipsa. Nie wiem,
Philipsa masz pierwszy, a masz kwadratowy czy okrągły?
Taki
nie, no kwadratowy, bo inaczej byś miał...
Kwadratowy byś miał... z okrągłymi rogami.
No to tak, to nie, to, bo jest mostek pierwszej i drugiej, ale to pierwszy nie obsługiwał HomeKita.
A, okej, czyli mam drugiej generacji w takim razie.
Masz drugiej generacji. To jest tak, jeśli chodzi o żarówki i Ikei, to jest tak, że one potrzebują być w nowej wersji oprogramowania. Ze starą wersją oprogramowania wymagają update'u softu, żeby działały z Hue. I wtedy potrzebujesz mieć, niestety do update'u softu, potrzebujesz mieć bramkę Ikeową, która kosztuje 150 zł i za jej pomocą robisz update tej żarówki. I potem, jak już masz zrobiony update tej żarówki, to możesz ją dołączyć do Hue, więc jeżeli nie chcesz kupować tej bramki, to możesz pójść do kolegi, który ma taką bramkę i zrobić sobie update u niego żarówki, albo kupować nowe żarówki. Z tego, co rozmawiałem z kimś z Ikei, to wszystkie nowe żarówki, które są teraz w sklepach, już mają tą wersję softu, która działa bez problemu z Hue.
Dobrze, wszedłem. Bramka kosztuje 150 zł i tutaj jest tak, Tradrvi, sama żarówka 49 zł, jest jakaś inna, 900, nie wiem czym ona się różni, wygląda tak samo za 90 zł, ma mniej lumenów niż ta, którą ty mi rzuciłeś.
Ta jedna jest czarno, ma świeci tylko w jednej, jakby nie ma możliwości zmiany koloru, o tak.
No nie wiem, czy...
A ta druga ma.
Być może. Ja właśnie widzę, tu jest jakieś zestawy do przyciemniania są. Widzę, że mają GU10. Wiesz, jak ja mam problem strasznie z tymi żarówkami? Też te GU10 LEDy są w dwóch różnych wersjach. A nie, ta sama cena.
Tak, ale są w różnych wersjach. Widzisz tam w różnych wersjach opakowania jakby. Inna obudowa jest pasująca pewnie do jednych opraw i do innych opraw.
Tutaj nawet nie tyle, co po prostu inaczej one chyba świecą. Wiesz, jak ja mam problem w ogóle z tymi oświetleniami? Dane techniczne. Kąt świecenia. Mnie interesuje bardzo, bardzo, bardzo mnie interesuje kąt świecenia i prawie nikt nie podaje tej informacji. Jest kąt, szacowany kąt świecenia 36 stopni, ale Philips na przykład w danych technicznych mocno musiałem grzebać, żeby się dokopać do tej informacji. A ci nie podają. Tutaj masz jedną żarówkę, już powiem, jak jest identyfikator model z LED 1537R6. I ona ma 36 stopni według danych technicznych, a druga jest LED 1650R5 i ona już nie ma takiej informacji.
No widzisz, czyli nie napisali.
No, nie wiem, o co chodzi, dlaczego, ale.
Ale powiem wam, ale wiesz, ale wracając jeszcze raz do tego, do tych żarówek, no to to jest fajne, że możesz, mam teraz taki, też testuję, też w danym w tym numerze iMagazinu będzie test, testuję taki przycisk, The Button się nazywa od Fibaro.
Tak, to jest ten czerwony, on jest świetny.
Czerwony, on jest w różnych, kolorach.
Przycisk do zarządzania światem.
Tak. I właśnie dokładnie, i w tym momencie mam go skonfigurowanego tak, że naciskam go sobie, on stoi przy łóżku w sypialni, w tym momencie gaszą mi się wszystkie światła w domu i w sumie to nie do końca, tak, gaszą mi się wszystkie, odpala mi się jedno, jeśli by nie było odpalone i to jest takie światło nad wejściem do domu i zamyka mi się zamek w drzwiach.
Okay.
Jednym przyciskiem, to taki właśnie przycisk do sterowania światem.
A czy można zamek, tak z ciekawości zapytam się, czy można zamek ustawić w ten sposób, że na przykład 5 minut po wejściu, po otwarciu zamka on się sam zamyka?
Tak. Okay. I to jest w ogóle coś o tym zamku, co chciałem pogadać, bo no bo to faktycznie największą zaletą takiego zamka Gerdy, którego miałem, no to było to, że...
Dobra, wiesz co, to zanim zaczniemy, powiedz czym się ten zamek różni od tych poprzednich, bo Gerda Lock już jest od jakiegoś czasu.
Tak, to jest Gerda Lock.
Czym się ten różni?
Działa z HomeKitem.
Czyli, ale on konstrukcji nie jest inny, jest tego co widzę.
Nie, prawda? Nie, ten jest taki sam jak. Nie, taki sam jak był poprzedni. Okay. Bo tych zamków było. To jest taki sam jak poprzednia wersja. Była taka wcześniejsza, kiedyś jakoś tam jeszcze dawniej taka większa, ale ta jest. Ten HomeKitowy wygląda tak samo jak ten ostatni, który był. Mhm. Tylko że działa z HomeKitem. To jest jedyna różnica. Nie ma żadnej różnicy innej. Co więcej, działa tylko z HomeKitem, nie działa z aplikacją ich do Gerdy albo Dynaloka, więc nie działa z Androidem. Jest to zamek tylko dla iOS-a.
Okej. Okay. I zrobiono na razie nie... 12 sztuk.
No, na 12 sztuk zostało do sprzedaży wrzucone, ale w polskiej dystrybucji, albo myślę, że tutaj tego już nie ma. Sprzedało się. Ale niestety z powodu dziwnych ograniczeń tego HomeKita całego i używania zamka jako takiego urządzenia secure, czyli takiego, którego nie zawsze dostęp ze wszystkich automatyzacji do niego, nie można zrobić automatycznego otwierania. Dla mnie najfajniejsze było to, że jak podchodziłem pod dom, to drzwi się automatycznie same na mój widok otwierały. Nie, to oczywiście nie był mój widok, tylko
mówisz
było...
o starym Gerdaloku w tej chwili.
O starym Gerdaloku. Tak, a co więcej, jeszcze ja mam ustawione drzwi, miałem ustawiony zamek tak, że odciągał zapadkę w klamce, więc drzwi się jak naprawdę nawet trochę uchylały. Więc mogłem, mając siatki w ręku, podejść do domu. Drzwi były już uchylone, wchodziłem do środka. Niestety HomeKit nie pozwala na automatyczne otwieranie drzwi, bo zamek jest tym urządzeniem secure, więc nie możemy też powiedzieć do HomePoda, HomePod, otwórz mi drzwi, bo HomePod tych drzwi nie otworzy, okay. Ponieważ powie, że nie może tego wykonać, mogę to wykonać tylko z urządzenia z iOS-em. Ale dalej zaczynają się jaja. Ponieważ jest to bardzo łatwo obejść i to jest bardzo niebezpieczne.
No.
Ponieważ możemy sobie ustawić automatyzację taką, jak zostanie włączone światło jakieś tam, albo jakieś, nie wiem, włączone jakieś gniazdko inteligentne, to w tym momencie otwórz zamek. Okay. I w tym momencie możemy.
Czy masz
możemy już poprosić.
Taką zrobić na przykład?
Tak,
albo,
dokładnie
albo
tak. I w tym momencie. Tak, ale w tym momencie już możemy poprosić HomePoda o to, żeby uruchomił jakieś światło albo uruchomił jakieś gniazdko, a wtedy wykona się automatyzacja i otworzy się zamek. Co więcej, możemy wtedy utworzyć drugą automatyzację, już nie pod zamek, tylko pod tamto urządzenie, że jak się ktoś pojawi w domu, to otwórz zamek. Więc da się to wszystko obejść.
No właśnie.
I da się zrobić automatyczne otwieranie.
Ja korzystam z tej funkcji, tutaj tej geofencing, czyli jeżeli jak ja wychodzę z domu, to mi się na przykład oczyszczasz powietrza mi się wyłącza, żeby nie chodził jak nikogo w domu nie ma, bo po co? Jak wracam, to się włącza. Czyli tak samo możesz zrobić z zamkiem. Jeżeli on wykryje, że jestem w zasięgu mieszkania, to się otworzy. Tylko tu jest taki problem. On mi się włącza, jak ja jestem jeszcze w garażu.
No właśnie. I to jest to, o czym chciałem powiedzieć. I można sobie zrobić wielkie kuku. Opowiem wam, ustawiłem sobie to dzisiaj, mówię, przetestuję to, jak to będzie działało. Ustawiłem sobie wszystkie te automatyzacje, czyli właśnie automatyczne otworzenie domu w momencie, gdy się znajdę, znaczy automatyczne uruchomienie takiego smart socketa w momencie, gdy się znajdę blisko domu oraz potem automatyczne otworzenie zamka, kiedy smart socket się uruchomi. Czyli to takie dwie automatyzacje, które by nam załatwiały cały ten problem. Pojechałem odwieźć Maxa do szkoły, po czym chciałem pojechać do Warszawy, ale jadąc do domu, jakby od Maxa ze szkoły do pracy do Warszawy, przejeżdżam dość niebezpiecznie blisko domu. No. Na tyle blisko, że on mnie, znaczy blisko jak i nie blisko, bo to jest, no przejeżdżam ulicą, która jest w prostej linii od domu o 150 metrów.
Okej.
Okay. I w tym momencie dostałem powiadomienie, zamek otwarty.
Czyli on informuje, tak?
Tak, można ustawić informację, no tak jak o wielu rzeczach, wiele rzeczy w iOSie, w HomeKitie ma taki trigger, że dołącz do powiadomień, że możesz ustawić powiadomienie. To zależy, nie wszystkie mają na przykład, nie wiem,
chciałbyś tam zrobić takie powiadomienie do swojego Air Purifier, do tego Xiaomi? Chyba nie mogę.
Właśnie, wiesz co, chyba do niego nie możesz, ale na przykład ja mam jakiś taki urządzenie, już wiem, taki monitor jakości powietrza na HomeKitie i w nim mogę ustawić powiadomienie. Że jakieś słaba jakość powietrza, to powiadomi mi. Okay. Bo wychodzi powiadomienie. Albo jest, nie wiem, zły poziom dwutlenku węgla, to powiadom mnie. Więc takie powiadomienia mogę ustawić. Na zamku też, że dostaję powiadomienie, zamek otwarty. No i w tym momencie przyjeżdżałem 150 metrów od domu i dostałem informację, zamek otwarty. Więc na szczęście byłem na tyle blisko, podjechałem i drzwi były uchylone.
Jak to uchylone?
Uchylone, bo u mnie drzwi się uchylają automatycznie po otwarciu. Czyli odciąga się zapadka, a one się uchylają.
Czyli ty nie możesz sobie w tym momencie samemu ich zamknąć zdalnie?
Nie mogę ich samemu zamknąć zdalnie, bo nikt mi ich nie dociągnie.
A czemu się uchylają? Nie możesz tak zrobić, żeby się nie uchylały? Żeby tylko
mogę. Jest to konfiguracja zamka. Ja lubię mieć zrobione tak, że się uchylają.
No bo nie musisz klamki naciskać, po prostu otwierasz.
Bo nie muszę klamki naciskać, po prostu sobie otwieram. Więc obsługa tego zamka w HomeKicie, no, z jednej strony jest niby ten zamek jest takim specjalnego traktowania, bo jest urządzeniem tak zwanym secure, czyli właśnie bezpośrednio go nie otworzymy z HomePoda, czyli nie przejdzie to, co Dominik chciał zrobić, czyli stanąć pod moim domem i krzyczeć głośno: "Hey Siri, open the door!" To bezpośrednio nie przejdzie, ale za to możemy sobie właśnie uruchomić taką automatyzację, a jeszcze sobie nazwać to gniazdko, które mamy w domu, nie wiem, Sezamie, otwórz się. I wtedy możemy stanąć pod drzwiami i krzyknąć: "Hey Siri, Sezamie, otwórz się! Please switch on." I drzwi się otworzą. Więc z jednej strony, oczywiście jeśli HomePod to usłyszał, a tak przez drzwi to raczej nie usłyszy. Na tyle dobrze, żeby to zrobić.
Znasz Ani Brumru? Przepraszam.
Ani Brumru? Taki kabaret. Kabaret. Tak, ja nie jestem kabaretowy, ale znam oczywiście.
Oni tam mają sketch, chyba się nazywa Supermarket. I
a to kojarzę chyba nawet.
Zwrot właśnie Open the Door.
Open the door
jest tak po polsku świetnie.
Tak, kojarzę to. No więc teoretycznie możemy zrobić, więc jest tutaj, ewidentnie Apple zadbało o to, żeby ten zamek bezpośrednio nie dało się go otworzyć w taki dziwny sposób, ale jednocześnie dało automatyzację do tego zamka. Jest to z drugiej strony zrozumiałe, bo gdyby tego nie było, to nie można byłoby ustawić scen pod ten zamek. A tak naprawdę pod ten zamek można ustawić scenę, czyli wtedy, kiedy otworzysz zamek, czyli na przykład powiesz do telefonu, do Siri na telefonie: "Siri, open the door", to w tym momencie otworzy się zamek i na przykład wykonają się sceny, czyli uruchomi się takie i takie światło, zmieni się ustawienie termostatu i będzie grzał do 23, a nie do 18, więc można pod ten zamek ustawić automatyzację i Apple na to pozwala. I jednocześnie trzeba mieć świadomość, że można zrobić to, co zrobiłem dzisiaj ja, i można zrobić sobie krzywdę. Po prostu można sobie otworzyć drzwi i tutaj raczej by trzeba było uważać i ten zamek jednak traktować tak z rozwagą, ponieważ inaczej można sobie niechcący otworzyć samemu drzwi.
No właśnie, trzeba uważać i to bardzo mocno. To zbliżanie się to jest niebezpieczne, w sensie ten geofencing, tak, bo to dokładnie on tak. Jednak zazwyczaj obejmuje trochę większą przestrzeń niż się spodziewamy.
I teraz szukam jakiegoś takiego proximity sensora, nie wiem, na przykład na jakiegoś na Bluetoothie beacona, który byłby zgodny z HomeKitem, który mógłbym powiesić w domu i który by był częścią automatyzacji otwierania zamka, czyli wtedy, kiedy podchodzę do drzwi z iPhone'em, beacon mnie wykrywa,
okay.
No to przestawia swój stan na wykrył obecność iPhone'a i w tym momencie wywołuje automatyzację otwórz zamek. Czyli trochę ci dokładnie coś takiego, jak jest Gerda, czyli dokładnie coś takiego, jak Gerda to robiła, bo tak naprawdę Gerda działa na tej samej zasadzie, czyli właśnie tam jak otwierało połączenie bluetoothowe, bo telefon był blisko, czyli te kilka metrów, do 10, bo bluetooth to taka odległość jest, no to wtedy, wtedy uruchamiał otwieranie zamka, więc na razie nie znalazłem, ale gdybyście słuchacze, ktoś znalazł, albo ty byś Wojtku widział jakiegoś beacona na HomeKicie, to poproszę, bo to by rozwiązało mój problem. Bo jeżeli chodzi o samo bluetooth, o samo GPS-owe określanie położenia, no to nie zdam się na to, bo to chyba zbyt mało dokładne.
Nie, zdecydowanie. Także tu z głową trzeba podchodzić do tego tematu. No, ja bym był już ostrożny. No i plus, zobacz sobie na ten, na... O Jezu, kiedy to było? No, parę miesięcy temu to, co tam był Zero Day w HomeKicie i można było nim sterować skądkolwiek, z całego świata w zasadzie.
Tak.
Jak oni to upublicznili, to ten znany deweloper iOS-owy Steven Trotten Smith, on ma HomeKita sporo w domu, to wziął, dogadał się z jakimś gościem, już nie pamiętam z którym z deweloperów, jakimś innym w każdym razie, i tamten się włamał do jego domu za pomocą tego wszystkiego i sterował mu światłem. Właśnie napisał wtedy, że trochę przerażające jest to, że gość, kurde, z południowej Ameryki, bo to chyba ten taki drugi deweloper, Guillermo, nim sterował. Mhm. Ten, co znany jest też właśnie z Guillermo, między innymi tam z HomePoda powyciągał, znaczy informacje na temat HomePoda znalazł w tym i na temat iPhone'a 10. Przepraszam, informacje na temat iPhone'a 10 w firmware HomePoda. O, to chciałem powiedzieć. Mhm. I ja mu sterował tym domem, kurczę, mówię, tak trochę przerażające, że gość z drugiej strony świata steruje mi oświetleniem. Także tu musimy się pilnować w tym względzie. A to prawdopodobnie jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale mimo wszystko no, każdemu, no, to tylko ludzie programują,
znaczy,
tak?
Znaczy, powinniśmy wiedzieć, co robimy. Właśnie znalazłem taką aplikację, która się nazywa Control for HomeKit, która teoretycznie wygląda fajnie, po pierwsze, oraz właśnie chyba pozwala na wykorzystanie beaconów do wywołania konkretnych automatyzacji. Ha?
Ja się zastanawiam, no czy nie byłbyś sam sobie w stanie takiego beacona właśnie za pomocą Raspberry Pi zrobić.
No pewnie też. Pewnie też byś mógł coś takiego zrobić. Wrzucam linka do tej apki, bo ona jest bardzo fajna. Jeżeli już jesteśmy przy Raspberry, więc nie wiem, o zamku, czy Wojtku chcesz coś jeszcze o ten zamek podpytać, czy to wszystko?
Nie,
co?
Nie. Już ja osobiście wiesz, jakie mam zdanie na temat pewnych rzeczy. Jedyne zastosowanie, gdzie żałuję, że takiego zamka nie mam, to jest sytuacja, w której wychodzę z domu, chciałbym wyjść i nie zabierać ze sobą kluczy.
No tak, no to, ale to wiesz, to głównie o to chodzi. To jest tak. Ja pewnie już to mówiłem kilka razy, ale powiem to jeszcze raz. Do pewnych rzeczy się człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja. Ja na przykład pewnie mogę zrezygnować z wielu rzeczy w samochodzie, które będę kupował, albo jak kupuję, wybieram, ale z dwóch rzeczy nie jestem w stanie zrezygnować. No, nie jestem w stanie zrezygnować z podgrzewanych siedzeń oraz nie jestem w stanie zrezygnować z dostępu komfortowego, czyli braku konieczności wyciągania kluczyka z kieszeni, czyli po prostu łapię za klamkę, samochód się otwiera. Wsiadam, naciskam przycisk, odjeżdżam.
To jest funkcja, której ja nie chcę mieć w samochodzie.
No widzisz, no i to się różnimy, ale to jest coś, bez czego ja nie potrafię żyć i mogę zrezygnować z wielu rzeczy w wyposażeniu, a z dostępu komfortowego nie jestem w stanie zrezygnować. Tak samo to podchodzenie do domu i ten dom, który się sam otwiera, po prostu właśnie taki sezam, bo cię zauważył, no to jest coś, co jest no, rewelacyjne, no, genialne i dlatego z tego też nie potrafię zrezygnować.
O. I ja, wiesz, ja mam z tym problem ze względu właśnie na to bezpieczeństwo. Znajomego samochód ukradli w ten sposób. Już chyba o tym wspominałem.
Tak, no to są te systemy tam się przedłużania tej radiolinii robienia, czyli tam ktoś chodzi za tobą i wzmacnia sygnał, tak czy było. Wysyła.
Dokładnie tak było. Także no, to śliski temat, ale ten, no może jak już będą samojeżdżące samochody, no to po prostu weźmiesz tego na telefon i powiesz, no, wróć po mnie.
I dokładnie
i
tak.
Wezwiesz policję, a twój samochód wróci, podjedzie i przy okazji policja zgarnie złodzieja. No ale do tego czasu jeszcze jest chwila. Ja mam problem z tym bezpieczeństwem, więc jakby oświetlenie, no ja tego na Raspberry Pi postawiłem, tego całego Homebridge'a po to, żeby mieć ten oczyszczacz powietrza i przy okazji tą kamerkę, no bo Raspberry Pi jest w tym zestawie z kamerką dostępne. Ja wiem, że były inne zestawy, gdzie można sobie kamerkę podłączyć po USB albo mieć kamerkę IP, albo mieć jakieś moduły podłączane do Raspberry Pi, ale takie bez obudowy, takie wiesz, surowa płytka z kamerą. To wszystko było nieestetyczne dla mnie. A tutaj miałem ładną obudowę, mały otwór na kamerkę, która tam jest idealnie wpasowana i to wszystko fajnie wygląda. Jest to minimalistyczne, jeden element i stwierdziłem, że skoro już to robię, no to fajnie mieć tą kamerkę przy okazji, bo będę miał jakiś dodatkowy powód dla tego Homebridge'a. Tak tylko dla Xiaomi to bez sensu.
No dobra, no to widzisz, ty masz ten mały system jakoś tam mało rozbudowany. Ja mam tych, chyba nawet nie da się sprawdzić, ile tych urządzeń HomeKitowych, jakby nie ma takiego jednego miejsca sprawdzić, ile masz tych urządzeń HomeKitowych wszystkich, no ale mam ich pewnie grubo ponad setkę już podpiętych, najróżniejszych czujników, system właśnie zamków, czujników zalania, czujników otwarcia drzwi, zamknięcia drzwi, no kamer, mam tego naprawdę dość sporo.
Przez Homebridge'a czy przez HomeKit'a?
Różnie. I HomeKit'a, i Homebridge'a. W tym chwili, na początku faktycznie najwięcej miałem poprzez Homebridge'a, bo tych rzeczy HomeKit'owych nie było, ale teraz tak naprawdę już większość rzeczy jest HomeKit'owych, więc mam bardzo dużo HomeKit'owych rzeczy.
A to mogę przez moment tylko wejdę w temat, bo dostałem, od czasu do czasu dostaję na tego, na Twitterze jakieś tam, albo w komentarzach gdzieś pod wpisem na iMagu, albo na Twitterze właśnie teraz dostałem projekt Krzysztof Czytelnik robi właśnie na podstawie Raspberry Pi Zero chyba właśnie tego takiego samego jak ja mam. Mhm. Nie, to nie jest chyba ten. A może to jest ten? To jest ten, to jest Zero. Robi sterowanie bramy garażowej.
Tak, no sterowanie garażowej to nie jest nic trudnego do zrobienia. Można to zrobić, nie wiem, chociażby na single switchu Fibaro, tylko ten trzeba później zastosować jakiś przekaźnik, bo pewnie ten system od bramy wymaga jakiegoś większego napięcia.
On przez GPIO zrobił i wiesz, zrobił to sobie na poczekaniu.
Tak, no to tych rzeczy jest sporo, ale jak jesteś przy twojej kamerze, sobie przy Homebridge'u, to ja do ciebie miałem pytanie.
No.
Ty kiedyś powiedziałeś, że możesz zrobić taką automatyzację, że jak kamerka wykryje ruch, to nagra film.
Nagra filmik albo zapisze zdjęcie, no.
No halo?
Tak, słyszę cię.
To poczekaj, bo coś mi tu zaczęło dzwonić i tutaj mi przeszkadzało, ale już chyba powinno uciekać. Jest dobrze mnie słychać?
No.
Halo, halo?
Słyszę cię, słyszę. No co ty wyczyniasz?
No właśnie, nie wiem, coś mi wyzerwało, ale już chyba powinno być okej.
Już jest okej.
Powiedz mi, jak zrobić coś takiego, jak ty to robisz, że możesz zrobić zdjęcie albo nagrać filmik w momencie, gdy kamera wykryje ruch?
A, już wchodzę na npm.js. Czekaj, gdzie to jest?
Bo ja mam taki problem, że mam kamerę poprzez Homebridge'a podłączoną. To jest taka kamera zewnętrzna Nesta, która no, działa mi, ona też wykrywa ruch, wysyłam jakieś powiadomienia, tylko jak może czytaliście mój test Nesta w ostatnim moim magazynie, albo chyba już nawet na www jest, o tym, że nie możesz kupić w Polsce chmury nestowej, czyli tego Nest Aware, czyli nie możesz kupić dostępu do chmury i przechowywania nagrań w chmurze. No i w tym momencie mam taki problem, że ja dostaję powiadomienie o tym, że ktoś wykryto ruch w pobliżu mojej kamery, tylko potem się z tym nic nie dzieje. Mogę zobaczyć tylko zdjęcie, nie mogę nagrać, zobaczyć filmiku, nie mogę tego przechować nigdzie tego zdjęcia, więc chciałem jakoś czymś to zastąpić.
Dobra, już szukam tego pluginu konkretnie. Czekaj, to może bez tego Homebridge Camera. Już patrzę. Ja korzystam z pluginu chyba Homebridge-Camera-RPI, jeśli mnie pamięć nie myli. To jest chyba ten plugin, z którego ja korzystam. To jest najprostszy. On po prostu wyświetla i wysyła obraz do
HomeKita. Do HomeKita.
Tak.
Tak.
Są poszczególne pluginy do innych kamer. Czyli jest na przykład, tutaj już otwieram sobie linki, jest Camera Motion, Camera Sensor, to jest dla kamer IP na przykład, nawet iSighta, jak masz z iSighta starego, to możesz go wykorzystać. Mm-hmm. Foskamy jakieś tutaj są. Dobra, i jest coś takiego, plugin się nazywa Homebridge Camera Motion. I już czytam, to jest konfiguracja, to jest niewiele napisane w tym opisie, to może to nie było to. Homebridge Camera FFmpeg. O, i tu, tak, tutaj robić. I oni tutaj skonfigurowali Google Drive'a. I przez kamerę FFmpeg robią po prostu automatycznie zdjęcie w przypadku... Aha, oni mają zrobione w ten sposób, że mają czujnik ruchu niezależnie i on wyzwala zrobienie zdjęcia, który jest automatycznie uploadowany do Google Drive'a. Z tego, co tu czytam. Potem jest FF Camera MPEG OMX. To jest, to są kamery jakiegoś innego typu jeszcze, ale gdzieś był... gdzieś był plugin jeszcze jeden, Multistream.
No dobra, to
jest, to jest dla Logitech HC920, więc to jest kolejny kamery. Gdzieś był jeszcze plugin dla Foscam, kamera 2 FFmpeg. Nie, to nie, Homebridge IP Camera. Był gdzieś w każdym razie jeszcze ten, ale najprostszy to jest ten, który ci prześlę teraz linka i to jest do wyzwania ruchu. A ty masz jakąś kamerę inną niż tą od Raspberry Pi, tak? Halo?
Wiesz co, ja mam inną kamerę. Ja mam kamerę dwie. Mam jedną kamerę, to jest kamera Nesta właśnie poprzez Homebridge'a podłączona, a druga to jest typowo HomeKitowa kamera Netatmo Presence, czyli to jest taka zewnętrzna kamera też.
No to oni tutaj mają to się... Oni tutaj mają informacje dla kamer, które korzystają z RTSP, czyli Real Time Streaming Protocol.
No to muszę sprawdzić.
Jeżeli dobra, twoja kamera ma RTSP, to będzie działało.
No to muszę to sprawdzić. Okej, okay. No dobra.
Przynajmniej to powinno działać.
To będę to sprawdzał. No, a jeszcze tam będąc chwilę przy tych wszystkich żarówkach i w ogóle i tym jak ustawiałem, to tam cały przedni tydzień tak naprawdę bawiłem się w te wszystkie zabawy z likwidacją tych wszystkich wyłączników, no. To naprawdę ustawienie tego wszystkiego było tak skomplikowane przy tej ilości urządzeń, szczególnie, że te ściemniacze, te przyciski Philipsa Hue, one działają. Jakby można je skonfigurować i tu, i tu, czyli i w aplikacji Hue niezależnie, i w aplikacji HomeKit niezależnie. I czasem te rzeczy się na siebie nakładają.
Właśnie to jest to, co się nie podoba.
I to jest naprawdę, naprawdę dziwne. Przy czym sterowanie z aplikacji Hue ma pewne niektóre możliwości, których nie ma sterowanie z aplikacji HomeKitowej oraz odwrotnie też, czyli w aplikacji Hue nie mogę ustawić sobie tak, żeby przycisk mi uruchomił też jakieś smart gniazdko. Mogę tylko sterować żarówkami Hue. Te rzeczy się na siebie nakładają, ale w końcu zrobiłem tak, że po prostu wywaliłem tą konfigurację zupełnie z Hue i skonfigurowałem wszystko w HomeKicie, bo inaczej jak konfigurowałem niektóre rzeczy tutaj, to to wszystko się nakładało, nie działało, naciskałem przycisk, robiło się coś innego niż powinno. Proza mnie to po prostu doszało. Myślałem, że wyrzucę to wszystko z domu ze dwa razy, zanim to wszystko poustawiałem, więc HomeKit wymaga HomeKit wymaga przyzwyczajenia i wymaga naprawdę doświadczenia i faktycznie trzeba tego doświadczenia wcześniej troszeczkę zdobyć, żeby to wszystko ładnie poinstalować i pokonfigurować tak pod siebie.
Ja się cały czas zastanawiam.
Nie zrażajcie się, tak, bo na początku może to nie by działać tak, jak chcecie.
No właśnie, jestem ciekawy, czy oni coś w tej kwestii poprawią.
Znaczy przede wszystkim HomeKit jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o automatyzację, bo nie ma warunków pośrednich. Zazwyczaj, czyli nie możesz powiedzieć, że zrób coś, jeśli się zrobiło coś, a wcześniej było zrobione coś. On pozwala tylko na prostą...
Kurde, ale wiesz, to mnie do szału doprowadza. Mam tutaj dwie sceny, Leave Home i Good Night. I kurde, nie mam pojęcia, co z nimi zrobić, żeby mi się nie wyświetlały. Nie mogę ich skasować w aplikacji.
Nie
możesz,
nie da się ich skasować.
Próbuję zrobić tak, żeby nie działała na żadne, nie dodawać do nich świateł, wtedy ona powinna się trafić do tej grupy jakby nieaktywnych i nie ogarniam tego, no po prostu nie ogarniam jak to wywalić. Ja nie chcę mieć tych scen, one mi są niepotrzebne. Ja jak będę chciał taką scenę, to ją sobie sam zrobię w HomeKicie. Dlaczego mi Philips Hue aplikacja wymusza dodanie tej sceny do Home'a? No to jest, nie łapię tego, po prostu nie rozumiem. Tym bardziej, że ona w zasadzie, ona niewiele robi, ona nic nie robi. Ona to jest scena, która jest good night i jeżeli ja powiem zwrot i good night dodam, czyli cześć Siri, good night, to ona mi weźmie, wyłączy tą jedną żarówkę. I to samo jak powiem wyjdź z domu, to tego. Ja nawet nie mam włączonej geolokalizacji dla Philips Hue, dla aplikacji Philips Hue. Mam tylko dla HomeKita, dla aplikacji Home. Więc to nie działa ani po geolokalizacji, ani nic. To są tylko zwroty, które oni dodali, nie wiem dlaczego i nie mogę ich usunąć. Mnie szlak z tego powodu trafia.
No wiesz, no ja przede wszystkim bardzo mało używam aplikacji tej ogólnej. Używam innych aplikacji do sterowania domem, a nie aplikacji ogólnej.
No. Ja się zastanawiam, ale okej.
Okay, ja używam najczęściej tej od Eve. Ona jest najlepsza moim zdaniem.
Czemu?
No bo najbardziej mi przypada do gustu.
Okej.
Okay. To jest w ogóle, widzisz, bo to też jest tak, zobacz, jak wielu rzeczy w aplikacji Home nie masz. Na przykład Fibaro gniazdka, te smart gniazdka, one podają informacje o tym, ile prądu zużywa podpięte dane urządzenie pod gniazdko.
No.
Tego nie zobaczysz z poziomu aplikacji.
No nie.
Home. Musisz robić to z innej aplikacji. To naprawdę jest...
Ja cały czas się zastanawiam, jak sobie rozwiązać właśnie scenę, że wiesz, będę miał scenę do oglądania filmów na przykład, no to sobie przyciemnię tutaj światło, tam sobie wyłączę, tutaj zapalę itp. Potem będę miał scenę, nie wiem, do po prostu jak światło, to mógłbym zautomatyzować. W sumie jak zajdzie słońce, 15 minut minie, to zapalę te i zrób to i to. Ale kurczę, no po prostu jest tyle rzeczy do przemyślenia, jakieś takie sytuacje na co dzień, żeby to zautomatyzować, że to nie takie proste.
No nie, to tak mówię, to naprawdę wymaga wielu, wielu przemyśleń i rozsądnego podejścia do sprawy, żeby sobie nie porobić krzywdy przede wszystkim.
No, szczególnie jak masz zamki.
Dokładnie.
Jak myślisz, Apple będzie rozwijało HomeKita? Jakoś tak bardziej dynamicznie trochę niż teraz?
Kurczę, no właśnie, powiem ci szczerze, że jeżeli czekam na iOS 12, czyli na czerwiec, na wersję beta pierwsze, to chyba czekam najbardziej na HomeKita, bo chciałbym zobaczyć rozwinięcie. W ogóle na przykład nie rozumiem, dlaczego nie ma nawet absolutnie żadnej możliwości sterowania HomeKitem z komputera. Dlaczego nie ma możliwości?
Nie ma.
Dlaczego nie ma możliwości sterowania?
Nikt nie napisał aplikacji, taka prawda.
Nie wiem, czy można w ogóle. Dlaczego? A chociaż z drugiej strony, czego mamy, nie wiem, można. Dlaczego nikt nie rozwiązał możliwości sterowania HomeKitem z poziomu Apple TV, jakiegoś innego niż tylko poprzez Siri? No to wiesz, no i ostatnia taka rzecz, która tak naprawdę najbardziej blokuje ten HomeKit, to naprawdę no brakuje Siri po polsku, kurczę, no bo sterowanie jednak poprzez Siri, mówienie, to jest najlepsze, no mówisz, zgaś światło, wyłącz telewizor, ustaw czerwone światło, no to jest rewelka, no ale niestety się nie da
po polsku. A, że po polsku, no tak, tak, po polsku się nie da. No wiesz co, na to jeszcze chwilę poczekamy. Google Assistant zaraz wchodzi w języku polskim, miejmy nadzieję. Będziesz miał większość tych sprzętów, czy wiele sprzętów działa z Google Assistantem. Możesz sobie kupić tego Google Home Mini nawet. Nie mówię, że tego dużego. I po prostu gadać do niego i po polsku będziesz prawdopodobnie mógł w tym momencie. I chociaż jeżeli... No pytanie, czy oni go... Czy wiesz, Google Assistant jest aplikacją też na Androida. I pytanie, tak, czy jeżeli oni dodadzą polski głos, to dodadzą go do aplikacji, czy on też trafi do tych urządzeń Google Home, Google Home Mini, Google Home Max. Google Home Max na przykład w ogóle w Europie chyba nie jest dostępny do kupienia jeszcze.
No to wiesz, to myślę, że to temat na inną rozmowę nie ma, a jednym słowem nie mam pojęcia, ale z drugim słowem znalazłem aplikację Home Control kosztującą 27,99 zł na Maca, która pozwala na sterowanie HomeKitem.
No proszę, czyli da się. Tylko nie od Apple.
Tak mi się wydaje, że HomeKitem.
I wiesz, jaki tu jest ból, słuchaj, z tym wszystkim, że uzależniamy się od jednego producenta i załóżmy, że za 5 lat w ogóle, nie wiem, to jest sytuacja nawet nie za 5, za 10. Albo protokół się bardzo mocno zmieni, będzie dużo nowocześniejszy, zmienią się i na przykład Apple stwierdzi, że już nie będzie wspierało tej technologii, co mamy dzisiaj. I będziesz musiał wszystko wymieniać. Wiesz, no tutaj ja się boję tych rzeczy. Tego się najbardziej obawiam.
No tego się jakoś bardzo nie obawiam, bo jak widzę, co robią programiści, chociażby robiący Homebridge'a, że tak naprawdę da się wszystko ominąć i pod tego HomeKita wszystko, co nie miał, no to jestem przekonany, że jeżeli oni by wycięli
część rzeczy.
Dokładnie tak.
Ale wiesz co, to jest trochę jak z jailbreakiem, z tym Homebridge'em. To jest fajny projekt, to mi sprawia przyjemność, ale jestem przekonany, że za jakiś czas ja bym chciał, żeby to po prostu działało bez jakiejkolwiek interwencji z mojej strony.
No ale to tak naprawdę poza konfiguracją to działa, konfigurujesz to raz, a potem już działa.
No tak, ale zaraz będę musiał aktualnić Linuxa, potem się okaże, że Homebridge jest nowszy, też będę musiał go aktualnić, potem inne bajery i coś tam się przestanie działać, będę musiał konfigurować to ponownie, żeby działało prawidłowo, wiesz o co chodzi, shit happens, no coś będzie do tego, do poprawienia. Także... Tego się najbardziej obawiam, że na razie mi się to podoba, to jest fajne, coś nowego. Ja lubię takie zabawy. Przy okazji mam powód, żeby do terminala wejść i sobie popisać trochę w nim. A już dzisiaj rzadko mam powód do tego, więc to jest fajne. Natomiast ciekawi mnie, jak popularne są w ogóle jeszcze te lampy takie HomeKitowe. Ja zakładam, że one działają. W sumie nie sprawdzałem tego, czy one działają z HomeKitem.
Jakie lampy?
Philipsach mają gotowe, tak, lampy z żarówkami. Ja się zastanawiam, czy to jest tylko żarówka, która ma funkcję Hue, czy ona jest też HomeKitowa całość?
Ona jest HomeKitowa całość. Wszystko, co jest Hue, jest HomeKitowe, ponieważ wszystko, co podłączysz do bramki Hue, jest HomeKitowe,
okay,
ponieważ bramka Hue robi jako bramkę HomeKita.
Okay.
Czyli takie centrum akcesoriów po prostu i ona jest takim pomostem. Co do zasady,
no,
to ten mostek Hue ma dokładnie takie samo zadanie w systemie jak twój Raspberry Pi.
No tak.
Czyli integruje różne zewnętrzne rzeczy, tak, do HomeKita. Tak, tak.
No tutaj jest parę fajnych rzeczy, zastanawiam się. Oni mają parę fajnych lampek takich mniejszych, większych. Ja taki plafon od nich zastanawiam się, czy nie kupić i sobie zamontować w jednym miejscu w mieszkaniu, bo jest nie dość, że estetyczny, to przy okazji będę mógł go, i tutaj to mi się podoba, będę mógł regulować bez problemów jego jasność. A widzisz, a tutaj jest kolejna rzecz, większość tych rzeczy, oni na przykład sprzedają tą lampę z tym ich przełącznikiem w zestawie. Zakładam, tak, że ja ją muszę podłączyć normalnie do prądu, więc ona będzie podłączona też automatycznie do mojego istniejącego przełącznika i teoretycznie powinna i bez Hue działać, po prostu jako zwykła lampa.
Dokładnie tak.
Przełącznik, ona się zapala, tylko nie mam wtedy sterowania jasnością, nie mam tych wszystkich bajerów.
Tak.
Ale słuchaj, oni większość tych rzeczy sprzedają z tym przełącznikiem. i część osób, załóżmy, ty już masz kilka przełączników, pokupujesz coś tam ekstra, już nie będziesz potrzebował kolejnych przełączników montować. I tak się zastanawiam, czy jaki jest biznes z tym, żeby potem odsprzedawać, wiesz, kupować w promocji jakieś te zestawy i potem odsprzedawać elementy, których nie potrzebujesz. Bo to jest jedyny sposób chyba, żeby jakoś sensownie ograniczyć wydatki.
No tak, oni mają takich dużo takich bundli, właśnie jeden plus drugi.
Nie, no bo ja tu myślę o tym, że wiesz, kiedyś jeszcze niedawno, to bardzo niedawno, kupowałeś 30 żarówek po 4 zł każda i płaciłeś 120 zł, a dzisiaj potrzebujesz wydać typu, wiesz, kilka tysięcy. Pod tym względem jest ciężko dla wielu osób no, wydać takie pieniądze tylko na 30 żarówek, załóżmy, że chcą. No, to jest ciężki temat. Także tyle. Ale autentycznie interesuję się tą lampą, bo mają parę fajne. A wiesz co, wrzucę ci linka, bo nie wiem, czy go znasz. A jest całkiem fajny.
No i więc ja jeszcze tutaj na koniec zostawiając podsumowanie chwilę, to gdybyście mieli, znaczy drodzy słuchacze, jakieś pytanie odnośnie zamka HomeKitowego, to piszcie w komentarzach do odcinka, będę odpowiadał. Kończę też test debatona, czyli właśnie tego przycisku od Fibaro i też będę odpowiadał na pewno. Jeżeli macie jakieś pytania, to odpowiem na nie w teście. O, i więc zachęcamy trochę do takiego aktywnego komentowania naszych nagrań, bo będziemy w przyszłości łatwiej nam będzie projektować kolejne odcinki.
Ja jestem strasznie ciekawy, jak dajcie cynka, czy macie jakieś fajne pomysły na nietypowe integracje z HomeBridge'em na przykład, czy ogólnie z Raspberry Pi i HomeKitem, jakie wymyśliliście, czy wprowadziliście w życie, czy planujecie wprowadzić w życie, bo kupić Raspberry Pi jest bardzo łatwo, ale trudniej jest znaleźć jakiś fajny pomysł, fajne zastosowanie dla tego urządzenia, także dajcie cynka.
Dokładnie tak. No dobra. W tym odcinku chyba będziemy kończyli, co nie, powoli.
Jak musimy kończyć, to kończymy w takim razie. Dziękujemy wam wszystkim bardzo i...
Znaczy nie musimy, ale chyba tematy nam się skończyły.
Nie, coś tam zawsze znajdziemy, ale nie szukajmy na siłę w takim razie. Zakończmy ten pierwszy etap z HomeKitem i dasz w następnym odcinku znać, jak tam, co ci zabrali, jak się włamali, bo się pogubiłeś tym
całkiem. Całkiem, dobra, na razie. Cześć, hej, cześć. Do usłyszenia.